Żeby zrobić sobie fantastyczne wakacje, nie trzeba koniecznie lecieć hen daleko. Krzysia Bezubik, pisarka prowadząca bloga, pisze, bo chce. Jaki kierunek polecamy?
Dzisiaj Anglię i Szkocję. Konkretnie Anglię Północną, Newcastle i w Szkocji Edynburgh.
Jak się tam dostać, żeby było najwygodniej?
Najprościej lotnisko Modlin, siadamy do samolotu i mamy bezpośredni lot do Newcastle. Nie jest to droga wycieczka, jeżeli rzeczywiście z pewnym wyprzedzeniem zaplanujemy.
Czy to zależy od tego, w ile osób się wybieramy?
Ja zawsze jeżdżę sama. Uprawiam rzeczywiście turystykę taką bardzo przyjacielską, koleżeńską i zazwyczaj jeśli gdzieś wyjeżdżam, wyjeżdżam na zaproszenia znajomych.
Czy pisarz się przygotowuje, odwiedzając dane miejsce?
Zawsze jadę tak bardzo na żywioł. Nie sprawdzam, nie czytam. Wychodzę z założenia, że to, co zobaczę na miejscu, dowiem się na miejscu, to będzie na dany moment. Nie chcę mieć jakiegoś tła, które zaburzy moją percepcję oglądania, zwiedzania, odczuwania danego miejsca. Zaczęłam od Newcastle. Newcastle, miejscowości no w sumie mniejsze od Białegostoku, 200 tysięcy mieszkańców, ale niezwykle urokliwe. Ja generalnie bardzo lubię chodzić uliczkami miast i po Newcastle można sobie pochodzić uliczkami, główną ulicą handlową, wejść do biblioteki. Uwielbiam właśnie wchodzić do takich zwykłych, codziennych miejsc. Tym razem biblioteka kilkupoziomowa z działami, ze sklepem, ze wszystkim, co się da. Także ja się w tej bibliotece czułam troszeczkę jak w galerii handlowej, trochę w bibliotece, bardzo nowocześnie. Już same budynki w centrum no, pokazują, że to jest miasto z pewną historią. W Polsce mi tego brakuje, przynajmniej tutaj w Białymstoku mi tego brakuje, ulic, gdzie widać, że te budynki mają historię, opowiadają jakieś historie. W Newcastle wysiada się w centrum i oczywiście pierwsze, co widzimy, pomnik El Greya i budynki. Budynki historyczne, budynki kilkusetletnie, wieżyczki, ratusza, kościołów i czuje się, że tam jest po prostu w każdym kamieniu historia. W ogóle to jest przepiękne, jak tam historia miesza się z nowoczesnością. Biblioteka, o której wspominałam, jest bardzo nowoczesna. To jest naprawdę nowoczesny budynek, metal, szkło. Obok kamienicy, no co najmniej XIX-wiecznej.
To się nie gryzie?
No właśnie, to jest tak ciekawie zrobione, że się nie gryzie. To wszystko niesamowicie współgra.
Miłośnicy architektury będą pewnie zadowoleni. Wróćmy do pomnika El Greya. Co to jest za turystyczna atrakcja?
Właściwie nie wiem, czy to jest turystyczna atrakcja. Rzeczywiście mi El Grey również się kojarzył przede wszystkim w pierwszej kolejności z herbatą. Okazuje się, że nie, że to jest jeden z dawnych dowódców związanych z kolonializmem angielskim. Jeżeli interesuje nas kultura, tam są galerie, tam są muzea. Ogromna galeria z taką nazwą troszeczkę związaną z Polską, Baltika, bo były połączenia między Anglią Północną a Polską drogą morską. Więc jeżeli mamy bardzo dużo czasu, możemy wejść do muzeum, pochodzić. To jest naprawdę na kilka godzin chodzenia. Sama, jeżeli już, to weszłam do takiego domu. Przypomina to biurowiec, ale jest to dom, gdzie biura, pomieszczenia mogą wynajmować wyłącznie artyści. Rzeczywiście za niewielką opłatę, naprawdę to jest kilkadziesiąt funtów miesięcznie, można wynająć sobie pomieszczenie i tam pracować. I tak poznałam między innego Jimmy'ego, street artowca. Zobaczyłam, jak powstaje jego obraz, posłuchałam o jego podejściu do sztuki, do tego, jak się tworzy. Dla mnie w Newcastle to było najciekawszym punktem.
Czy poruszając się po Newcastle, bierzemy pod uwagę jakieś środki transportu, czy sobie po prostu chodzimy?
Środek transportu, który ja wybrałam i który się okazał najwygodniejszy, to było metro. Bo do metra możemy już wsiąść na samym lotnisku. Wychodząc z lotniska od razu mamy przystanek metra i rzeczywiście wszystkie główne punkty Newcastle i okolicznych miejscowości możemy zaliczyć po prostu jeżdżąc z metrem.
Jak najprościej zdobyć informacje o tym, gdzie i co jest ważne, jeżeli nie mamy nikogo znajomego? Czy są jakieś mapki, informatory na dworcach czy na lotnisku?
Za bardzo tego nie ma. Oczywiście na przystankach metra jest linia rozrysowana, są wszystkie przystanki opisane. Generalnie ten fragment Anglii w Polsce jest nieznany. Nam się Anglia czy Wielka Brytania po prostu kojarzy z Londynem, a to jest naprawdę przepiękny region i kulturalnie ciekawy i przyrodniczo ciekawy. To tak przyznam się, że będąc tam poznałam dziewczynę, Polkę, Olę, która pisze przewodniki po Anglii Północnej. I niedługo pierwsza część właśnie związana z Newcastle, z Durham i tymi najbliższymi okolicami się ukaże. So fill to me the parting glass and joy be.
Zawędrowaliśmy do Anglii Północnej wraz z Krzysią Bezubik, pisarką.
Ja jako osoba, która uwielbia morze, nie mogłam ominąć St. Shields i plaży przy Morzu Północnym. Piękna plaża, nie odstaje od tych plaż takich południowych, gdzie jedziemy zazwyczaj, żeby się wygrzać. Jedyną wadą jest to, że Morze Północne jest bardzo zimne, więc raczej nie popływamy.
Chyba, że jesteśmy morsami.
Chyba, że jesteśmy morsami.
Byli tacy?
Właśnie nie. To, co mnie zachwyciło, to były dzieci. Dzieci rzeczywiście w strojach kąpielowych. Ja byłam w kurtce, w butach, spodnie długie, długi rękaw, a dzieci w strojach po prostu wchodziły do tej wody.
Ale wiadomo, że angielskie dzieci są chowane w innych temperaturach.
Zostańmy jeszcze na chwilkę właśnie przy tej plaży, przy St. Shields. Drugiego dnia obecności tam odkryłam, że jest przepiękna ścieżka właśnie wzdłuż klifów. Klify, wydmy, wszystko piękne, zadbane, rzeczywiście takie zachwycające przyrodniczo. I możemy rzeczywiście wejść sobie i przejść kilka kilometrów, jeśli nie kilkanaście, trasy wzdłuż brzegu morza, obserwując wszystko z wysokości. Także inspiracja jest niesamowita. Kiedy to widziałam, od razu przypominał mi się jakiś obraz bodajże Adama Mickiewicza, który siedzi na skale, tutaj morze zburzone i automatycznie miałam takie romantyczne skojarzenia. Może tam już nie jest aż tak bardzo romantycznie, jak ja miałam to w swojej głowie, ale jest przepięknie. Ludzie rzeczywiście chodzą parami, pojedynczo spacerują. I to, co mnie zainteresowało, to ławki. Rzeczywiście przy tej ścieżce są ławki, można usiąść, można odpocząć. Z tym, że każda ławka też jest dedykowana czyjejś pamięci. Zdarza się, że przy takiej ławce są kwiaty, tak jakby trochę pełniły rolę pomników, albo może nawet naszych takich krzyży przydrożnych, kiedy upamiętniamy czyjąś śmierć. Po prostu to są ławki dedykowane komuś, kto zmarł.
Osobom prywatnym czy jakimś postaciom historycznym?
Osobom prywatnym. Przynajmniej nie odkryłam na tym odcinku, na którym ja byłam, jakiegoś nazwiska znanego.
Czy warto ze sobą wziąć w taką podróż jakieś książki, czy obejrzeć jakieś filmy, żeby nam te klify wydawały się jeszcze bardziej romantyczne?
Jeżeli ktoś czuje potrzebę, to tak. Oczywiście ja mam to całe zaplecze literatury romantycznej w sobie, za sobą, ze względu na wykształcenie i zamiłowanie literaturą. Ale możemy, oczywiście, że możemy. Będąc tam usłyszałam radę, że kiedy pojadę do Edynburga, żeby nie brać żadnej książki, bo ona będzie mi totalnie niepotrzebna. Że krajobrazy za oknem będą tak piękne, że skupię się tylko na oglądaniu. I rzeczywiście tak było. Profilaktycznie wzięłam książkę ze sobą do torebki, ale ani razu jej nie otworzyłam, bo rzeczywiście siedziałam z nosem przy oknie, patrząc, czy to na łąki, pasące się owce. Może to się wydawać takie śmieszne, ale naprawdę jest to niezwykle urokliwe. Zwłaszcza, że bardzo duża część trasy między Newcastle a Edynburgiem, tej trasy pociągowej, jest usytuowana wzdłuż morza, wzdłuż oceanu, brzegu oceanu, więc rzeczywiście mamy i widok i trochę na ląd, i na ocean, i znowu na te klify przepiękne.
Czy transport pociągowy jest dobrym wyjściem, jeżeli myślimy o wędrowaniu między północną Anglią a Szkocją?
Podróż jest dość krótka, to jest około 2 godzin. Stosunkowo dość krótka, gdybyśmy wybrali autobus, nasza podróż wydłużyłaby się do 4 godzin. Więc jeżeli nam zależy na wygodzie, na czasie, to rzeczywiście pociągi angielskie są niezawodne pod tym względem. Jednak jeżeli zależy nam na oszczędności, pociągi są dość kosztowne. To naprawdę jest 30-60 funtów w jedną stronę. To też zależy od tego, jak wcześniej kupimy bilety, bo bilety możemy oczywiście sobie kupić przez internet. Jeżeli zrobimy to z pewnym wyprzedzeniem, to też będzie trochę taniej.
Nie obawiamy się rozwiązań, które dają nam wygodę, komfort, a widoki za oknami mamy zapewnione. Krzysia Bezubik dzisiaj zabiera nas do północnej Anglii i Szkocji. Ucho na świat wędruje dzisiaj przez północną Anglię do Szkocji i w tym momencie lądujemy w Edynburgu. Krzysia Bezubik, prowadząca bloga, pisze, bo chce.
Wiem, że wielokrotnie używam słowa bajecznie, urokliwie, ale rzeczywiście dla mnie północna Anglia, Szkocja takie dokładnie są. Do Edynburga pojechałam w bardzo konkretnym celu. Po prostu chciałam się dostać na French Festival, czyli ten największy festiwal teatralny w Europie i rzeczywiście spełnił moje oczekiwania. Ulice są po prostu przepełnione ludźmi. Z jednej strony to są turyści zwiedzający, z drugiej strony są to mini sceny, gdzie można zobaczyć też fragmenty spektakli, usłyszeć jak ktoś śpiewa, zobaczyć sztuczki iluzjonisty, czy nawet żywe posągi. Nie wiem, czy spotkałam się wcześniej w jakimkolwiek innym mieście z taką liczbą żywych posągów. Wyglądało to przeurocze, zwłaszcza, że kobieta, która wchodziła w rolę tego żywego posąga, rzeczywiście była cała pokryta farbą, która dawała patynę i w momencie, kiedy się nie ruszała, można było nabrać rzeczywiście podejrzenie, że to jest prawdziwy posąg. Coraz ktoś do nas podchodzi, wręcza do ręki ulotkę, proszę, zapraszamy na ten spektakl, proszę wejść tutaj, a może wycieczka po podziemiach Edynburga, bo Edynburg jest takim naprawdę miastem dwupoziomowym. Jest miasto na górze i miasto na dole.
Jeszcze pozostańmy na górze. Jeżeli teraz nabraliśmy ochotę na to, żeby zobaczyć French Festival, jaka to jest data?
To jest sierpień.
Czyli myślimy o sierpniu 2018.
Tak.
Dobrze. Teraz zejdziemy w podziemia. Czy warto, czy nie warto?
Warto, zwłaszcza, że też teraz są wycieczki takie z duchami. Nie ze wszystkiego korzystam, ja się głównie skupiłam jednak na tych spektaklach, ale rzeczywiście w momencie, kiedy weszłam do jednego z pubów, w którym były sceny i odbywały się spektakle, okazało się, że tam jest kilka poziomów i coraz chodzi w dół, w dół, w dół. Jedna scena jest na górze, jedna jest na dole i później na tym dole się wychodzi znowu na ulicę. Nie trzeba wracać na górę, po prostu wychodzimy na ulicę i sobie idziemy pod górkę.
Co jeszcze jest takiego w Edynburgu, czego podlaski turysta omijać nie powinien?
Na pewno zamek. Właśnie na zamek prowadzi już ta główna trasa, główna ulica, na którą wychodzimy z dworca kolejowego. I przed zamkiem jest scena, na której się odbywają różnego rodzaju festiwale, przedstawienia. Zamek, no piękny, urokliwy, można wejść, można podziwiać biżuterię. Chociaż nawet samo wejście na plac główny, to wejście, które jest dostępne dla wszystkich, też już przenosi nas w ten klimat. Zwłaszcza, że zamek jest usytuowany na pewnym wzgórzu, więc mamy z niego no, widok tak naprawdę na całą panoramę Edynburga.
To jest cudowne, ale Edynburg jest miastem surowym. Ten zamek jest z kamienia,
jest
szarego,
z kamienia.
Grube mury nieprawdopodobnie. No tak. Nie jest to takie przytulne miasteczko.
Nie, nie jest to przytulne miasto. Jest to miasto rzeczywiście grubych murów, ciemnej cegły czy szarych budynków, a równocześnie to wszystko jest tak zdobione, że wydaje się na jakiś swój sposób piękne. Może też efekt tego, że ja byłam wtedy, kiedy to miasto naprawdę żyło, kiedy było w nim bardzo dużo ludzi, więc też inaczej je odebrałam. Nie odebrałam go jako surowego, odebrałam jako miasto, po którym można pochodzić, pobłądzić, poszukać.
Jak sobie poszukać takiej optymalnej wersji naszego pierwszego spotkania z Edynburgiem?
No pierwsze spotkanie to rzeczywiście wchodzimy na główną trasę, idziemy do zamku. Idąc do zamku, tak naprawdę mamy już po drodze różne rozgałęzienia, w które możemy wejść. Możemy wejść od knajpki do knajpki, jest bardzo dużo lokali. No miejsce, którego raczej turysta nie ominie, no to jest sklep z whisky i bar z whisky. To jest jednak Szkocja, która słynie z whisky i rzeczywiście warto wejść do tego sklepu, zobaczyć ile to jest gatunków alkoholu i później właśnie na dół do piwnicy, gdzie jest lokal, wejść i zamówić sobie jakoś whisky, czy dla osób, które nie przepadają za tym alkoholem, po prostu koktajl na bazie whisky, czyli coś bardziej słodkiego. Zamówić głównie po to, żeby posłuchać, jak barman będzie nam opowiadał o tych gatunkach, jak będzie nam sprzekonywał, czy mówił, ta jest taka bardziej kowenna, ta będzie bardziej dymna. Jak to pani łyknie, to pani poczuje taki zapach dymu w ustach.
Każdy wyjazd to nie tylko miejsca, ale też ludzie, których spotykamy na swojej drodze. Proszę zaglądać na www.radiobiałystok Ucho na Świat. Tutaj mamy różne wędrowne opowieści, a dzisiaj jesteśmy w Szkocji z Krzysią Bezubik. Czy planując taką wycieczkę musimy być przygotowani na to, że musimy wszystko wiedzieć, czy możemy się zapytać ludzi spotkanych na drodze? Jacy są Szkoci, jacy są Anglicy i jak wygląda podróżowanie samotnie w obcym kraju?
Właściwie podróżowanie samotnie jest bardzo sympatyczne. Sporo Polonii polskiej poznałam. Natomiast jeżeli chodzi o Anglików, nie ma problemu z tym, żeby ich o coś zapytać, żeby do nich podejść. To jest naprawdę taki kraj ludzi rozmawiających. Może ta uprzejmość czasami jest powierzchowna, może wynika z jakiegoś takiego przyzwyczajenia kulturowego, ale to, co może nas zaskoczyć, bo nie znamy tego w Polsce. Ja miałam taką sytuację, że ekspedientka po prostu skomentowała, o, jaka ładna pietruszka. I wasza krótka rozmowa, że pietruszka no, wygląda jak kwiatki. Więc na coś takiego warto się przygotować.
Boimy się, no ale trzeba jednak troszeczkę z językiem angielskim się zaprzyjaźnić.
Tak, trzeba się zaprzyjaźnić z językiem angielskim i jadąc w ten region, jednak musimy też być świadomi, że tam jest trochę inny angielski z innym akcentem. Przyznaję, że na początku miałam trudności ze zrozumieniem, jednak się oswajamy. No i Szkocja to jest znowu inny akcent.
Czy w Szkocji jest tak jak w Anglii, że psy mają specjalny status?
Tego, co zauważyłam, tak. Z Edynburgiem też się łączy legenda o piesku, o Bobim. Legenda XVIII-wieczna właśnie o piesku, który przychodził na grób swojego pana tak długo, aż ludzie się zaczęli nim opiekować i ktoś go przygarnął. I do tej pory jest pomnik tego pieska przy jednym z kościołów. Jest jego grób przy jednym z kościołów. Mały, niewielki posążek z wytartym noskiem, ponieważ każdy tego noska dotyka na szczęście.
Symbol absolutnej wierności, tak zwanej psiej wierności. A my w Białymstoku mamy Kawelina, który jest symbolem brzydoty. I jak tam dzieci wkładają rączkę, to zawsze się zastanawiam, czy one wyjmą tę rączkę z powrotem. Ale czy są takie sytuacje w podróżowaniu, w których powinniśmy się też troszeczkę niepokoić? Czy na przykład kulinaria szkockie nas nie przerażą?
Właściwie nas nie, my jesteśmy przyzwyczajeni do kaszanki. No taka najbardziej tradycyjna szkocka potrawa to jest kiszka nadziewana krwią, więc dla nas Polaków to nie jest jakieś egzotyczne bardzo. Anglia czy Wielka Brytania nie ma jakiejś wyrafinowanej kuchni. Te fish and chips, o którym się uczymy już na pierwszych lekcjach języka angielskiego w szkole, rzeczywiście króluje w każdej restauracji, w każdym barze możemy sobie zamówić fish and chips. Wręcz istnieje sieć sklepów fish and chips. Najlepiej jednak mieć jakąś tam swoją gotówkę, limit tych funtów, które wydamy i kierować się tym, nie przeliczać, bo wtedy cała przyjemność zakupów, cała przyjemność zwiedzania gdzieś tam nam ucieknie, bo jednak przeliczenie sprawia, że na nasze podlaskie warunki to jest bardzo drogo. To jest naprawdę region, gdzie jest bardzo dużo do zobaczenia. Tym razem skupiłam się na kościołach, katedrach. 10 minut pociągiem od Newcastle, w którym byłam taką moją bazą docelową, znajduje się miasteczko Durham, malutkie, urokliwe miasteczko, właśnie takie do pochodzenia przez całe popołudnie, czy wręcz cały dzień, ale również z przepiękną katedrą średniowieczną. Tam się przewijają tłumy. To jest jedno z tych miejsc, których ja już nie czuję sakrum. Ono jest tak zdeptane, ale architektonicznie jest warte zobaczenia. Zwłaszcza, że jednak zdumiewa te wieki, które minęły, że to nadal stoi, że to jest cały czas i ten gotyk taki koronkowy, zdobienia kamienne, które przypominają koronki, to zachwyca, zdumiewa i sprawia, że podziwiamy tych ludzi, którzy to robili.
Nasz region nie jest regionem katedr, więc żeby zaspokoić swoje zapotrzebowania, jeżeli chodzi o te widoki, to wybieramy się do północnej Anglii, do Durham, można zajrzeć do Edynburga, tak jak i my dzisiaj zrobiliśmy z Krzysią Bezubik. Proponujemy tak zwaną wycieczkę objazdową. Ten objazd zrobiła sama, bez biura podróży, Krzysia Bezubik, pisarka, prowadząca bloga Pisze, bo chce. Co trzeba pamiętać, planując taką wyprawę, gdzie zmieniamy miejsca? Czy jadąc do Anglii bierzemy puszkę z mielonką i 10 rzeczy, żeby się ubrać na cebulkę, żeby żadna pogoda nas nie zaskoczyła?
Puszki z mielonką na pewno nie potrzebujemy. Jednak jedziemy do kraju cywilizowanego i znajdziemy puszki bez problemu. Zrobienie zakupów jest łatwe, proste, przyjemne. Nawet jeżeli nie znamy języka angielskiego, to robienie zakupów jest na tyle łatwe, że są kasy samoobsługowe. Więc jeżeli ktoś nie czuje się pewny, nie chce podchodzić do kasjera, a nawet jeżeli sobie nie radzimy i z angielskim, i z kasą samoobsługową, to i tak ktoś przyjdzie, co za nas wszystko zrobi. Więc o takie rzeczy nie musimy się martwić. Jednak to, o czym warto pamiętać, to to, że To jest Anglia, blisko oceanu i pogoda jednak jest bardzo zmienna. I rzeczywiście, jeżeli rano jest słońce, po południu może być pochmurno, może padać. Także jednak nastawiamy się na to, żeby wziąć coś z długim rękawem, jakąś kurtkę. Najlepiej taką, która się sprawdzi i przy deszczu, i przy wietrze, i przy lekkim słońcu. Jeżeli chodzi jeszcze o strój, to mogę powiedzieć, że wygodne buty. Nastawmy się na to, że przynajmniej w Edynburgu wszędzie chodzimy kamiennymi drogami, kamiennymi chodnikami i to jest bardzo śliskie. Żadne szpilki, bardzo eleganckie lakierki nam nie ułatwią życia. Jednak to mają być wygodne buty, buty, w których mamy pewność, że nie będziemy się ślizgać.
A jak wygląda pod względem modowym angielska ulica? Czy musimy przybrać jakiś turystyczny dress code?
Nie zauważyłam żadnego specjalnego dress code'u, zwłaszcza, że ten region, w którym byłam, też nie jest zróżnicowany pod względem kulturowym, jeżeli chodzi o obecność innych narodowości. Bardzo łatwo jest rozpoznać native'a pochodzącego z tego regionu, bo native'i są rudowłosi. W samym Newcastle jest sporo Azjatów, ponieważ oni tam przyjeżdżają na uniwersytet. Jeżeli jednak chodzi o sam ubiór, nie bardzo różni się od tego, co widzimy w Polsce. To, na co zwróciłam uwagę, to rzeczywiście mocniejszy makijaż. Kobiety są odważniejsze, jeżeli chodzi o malowanie ust. I rzeczywiście w takie ciemne kolory, ciemne brązy, czasami fiolety, śliwki, to makijaż jest odważniejszy niż w Polsce.
To drogie panie, jeżeli troszkę się wstydzimy albo niepokoimy eksperymentami z makijażem w Polsce, to możemy je przećwiczyć na ulicach na przykład Edynburga. Czy turyści są jakoś specjalnie traktowani w Anglii, czy są po prostu jednymi z wielu ludzi, których się spotyka na ulubionych trasach?
No też warto pamiętać, że są miejsca turystyczne, miejsca nieturystyczne. Jednak jeżeli ktoś wyczuwał, że nie jestem Angielką, bo to nie ten akcent, nie ta wymowa, to nie widziałam, żeby była jakaś zmiana w traktowaniu. No mam wrażenie, że ludzie są uprzejmi niezależnie od tego, kim jesteś. Ja lubię wejść, lubię pooglądać, lubię się zatrzymać przy jakiejś tablicy informacyjnej. Jednak jeżeli jesteśmy w miejscu takim bardzo turystycznym, to te ważniejsze punkty są w jakiś sposób opisane. Więc jeżeli znamy angielski, to nie ma trudności, żeby się dowiedzieć, gdzie jesteśmy, co widzimy, co oglądamy.
Dla kogo to może być dobra propozycja? Północna Anglia i Szkocja.
Na pewno dla typu turysty, który lubi połączyć i obecność wśród ludzi, oglądanie zabytków, wchodzenie w tą taką kulturę wysoką, a równocześnie dla ludzi, którzy lubią jakiś fragment przyrody pochodzić sobie czy poleżeć na plaży. Oczywiście w północnej Anglii dostaniemy jedną i drugą opcję.
Czyli można wziąć na przykład pod pachę rodzinę, małe dzieci i gdzieś się wyhasamy.
Tak, szczególnie St. Shields i plaża Mowę. Rzeczywiście tam widać, że są całe rodziny, które przychodzą. Równocześnie tuż przy samej plaży jest wesołe miasteczko. To akurat był jeden z takich mankamentów, wad, bo jeżeli ktoś idzie nad morze i chce posłuchać tylko szumu, nie ma na to szansy, bo jednak to wesołe miasteczko gdzieś tam w tyle słychać. A jeżeli nie wesołe miasteczko, to koncert w jakimś okolicznym pubie.
Czy są jeszcze jakieś zaskoczenia turystyczne dla tych, którzy wybiorą się w tę stronę?
Będąc w Newcastle, bardzo łatwo możemy trafić do Tajlandii. Wystarczy z ulicy wejść do konkretnej restauracji i przenosimy się na ulicę Tajlandii z parasolkami, z huśtawkami, z obsługą rzeczywiście tajlandzką, gdzie możemy zamówić oryginalne danie, chociażby ośmiornicę. Oh, all the money that I spent, I spent it in good company. And all the harm that e'er I've done, alas, it was too.